Czy Putin może przetrwać? Czy utrzyma władzę? Zastanawiacie się? To kwestia, która znów się pojawiła w analizach. Takie pytanie zadaje prestiżowy magazyn Foreign Affairs. W najnowszym numerze przetłumaczyłem dla nas wszystkich najświeższy artykuł Władysława Zuboka, profesora historii międzynarodowej w London School of Economics. Niech to będzie dla nas taki nowy impuls w RMF24. Bo profesor, słuchajcie, zastanawia się, jakie lekcje Putin wyciągnie z upadku Związku Sowieckiego. I przypomina takie dane. Średnia długość życia Rosjan spadła z 69 lat w 1990 roku do 64,5 roku w 1994. Dla mężczyzn spadek wynosił od 64 do 58 lat. Populacja Rosji spadła, a kraj stanął w obliczu niedoborów żywności. Nic dziwnego, że tak wielu Rosjan chciało takiego siłacza jak Putin. Tak pisze profesor, a ja sobie od razu przypomniałem obraz Rosji, jaki nakreśliła w swoich znakomitych książkach polska dziennikarka i pisarka Krystyna Kurczab-Redlich. Dzień dobry, pani Krystyno.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Witamy panią serdecznie w Radiu RMF24. Sięgam po jeden z pani tomów, Głową o mur Kremla. Pamięta pani, jak rosyjskie władze starały się przewalczyć ten kryzys dzietności? Przypomni pani naszym słuchaczom, co to była za opisana przez panią akcja urodzić patriotę w Dniu Niepodległości Rosji?
Koszmarna akcja, która zaproponowała mieszkańcom jednej z prowincji rosyjskich, aby 12 września, czyli w Dzień Rosji, urodziło się, żeby dzieci, które urodziły się w tym dniu, były specjalnie nagradzane, to znaczy, żeby ich rodzice byli specjalnie nagradzani. A więc pan gubernator dał 9 miesięcy wcześniej dni wolne swoim obywatelom po to, żeby zajęli się prokreacją i żeby dzieci urodziły się dokładnie 12 czerwca. Zastanówmy się, obiecał im za to znakomity samochód zagraniczny, bardzo drogi, a nawet jakieś ulgi w otrzymaniu mieszkania, a otrzymanie mieszkania w Rosji jest jeszcze bardziej skomplikowane niż u nas.
Pani Krystyno, pani właśnie opisała w książce, jak panie się zachowały, prawda? Domagały się opóźnienia porodu, inne przyspieszenia, byleby trafić w tę patriotyczną datę, początek czerwca 2007 roku.
I zauważmy jedną naczelną właściwość systemu rosyjskiego od caratu po dzień dzisiejszy, który w ogóle nie bierze pod uwagę jednostki tego, jak będzie się czuła taka kobieta rodząc. Jak będą, to znaczy zmuszał tę jednostkę do czynów przeciwko niej samej. Bo wiadomo było, że te kobiety będą się tak czy inaczej starały urodzić właśnie w ten dzień.
Będą ryzykować po prostu.
No dobrze, ale przecież to jest zupełnie nieludzkie, to jest antyludzkie, czego nikt tam nie zauważa, ani pan gubernator, czyli władza, ani ci, którzy tej władzy podlegają, ponieważ tak jak pisał wielki poeta rewolucyjny, jednostka zerem, jednostka bzdurą.
Majakowski, liczy się interes.
Tak jest, znakomity poeta zresztą. I nie jest ważne, jak będzie się czuła jednostka i co ona znaczy, ważny jest interes państwa. Ważne było to, żeby ten gubernator zaistniał w oczach wyższych władz jako ktoś, kto wymyślił specjalny sposób uczczenia święta państwowego.
Pani Krystyno, ja się zastanawiam właśnie nad tymi jednostkami, które się wtedy poczęły i urodziły. Bo to było dokładnie 15 lat temu, można powiedzieć. Te czerwcowe dzieci z 2007 roku, jak czytałem pani książkę, tak sobie je wyobraziłem, mają teraz 15 lat. Ci młodzi patrioci, jak ich wtedy nazywano, to będzie mięso armatnie Putina?
Przede wszystkim w obwodzie ulianowskim, gdzie to się działo, to jest duży, to jest obwód, w którym przemysł działa bardzo dobrze, w związku z czym, jak na Rosję, w związku z czym najprawdopodobniej są to dzieci, które znakomicie posługują się internetem i które jak można przypuszczać, prawdy o świecie szukają nie tylko w telewizji, która tam jest ujednolicona i absolutnie pod interes kremlowski od samego początku rządów Putina, czyli od 22 lat, są nią śmiertelnie zmęczone i zniesmaczone. Zapewne tak, jak w znacznej mierze, co najmniej połowa ich ma podziurki od nosa tego starego faceta, który wciska im narodową ciemnotę.
Pani Krystyno, czy tak się zastanawiam tak głęboko, czy toczy się też inna wojna? Czy Rosja, mordując Ukraińców, jednocześnie, no może od dawna, może od zawsze, popełnia zbiorowe samobójstwo?
Nie, Rosja nie popełnia samobójstwa dobrowolnie. Rosja, co to znaczy? To, wie pan, no, bardzo trudno odpowiedzieć na takie pytanie. Rosja ma w tej chwili 138 milionów mieszkańców, bardzo zróżnicowanych od Dalekiego Wschodu, od Czukotki, którą naprawdę nie obchodzi, to mało obchodzi wojna na Ukrainie, dlatego że ona, że ludzie z Czukotki sobie bardzo mętnie zdają sprawę z tego, gdzie ta Ukraina leży i jakie ma interesy. Doprawdy teraz dopiero są wstrząśnięci. W 2014 roku byli wstrząśnięci tym, jak wspaniale Rosja jakiś tam kolejny kraj podbija. W tej chwili też część z nich jest bardzo dumna z tego, że Rosja walczy z, prowadzi operację antynazistowską w Ukrainie, ale to są odrębne tematy.
No właśnie, pani mówi o nowej wojnie w Ukrainie. Pani w książce pisała o Czeczenii, no i tych, nazwijmy to, weteranach. Piją ofiary, piją kaci. Niemal wszyscy wracający z Czeczenii żołnierze, a przeszło ich przez Republikę około 4 milionów, kwalifikują się do leczenia z narkomanii i ciężkiego alkoholizmu. No można sobie wyobrazić sytuację po Ukrainie, po wojnie w Ukrainie.
Tak, ale ona się odbije tylko w urzędzie statystycznym. Ona się nie odbije w propagandzie. Już bez tej wojny, bez tych koszmarów wojennych, obecnych ukraińskich, do 40% mężczyzn w Rosji regularnie, jak to się ładnie mówi, nadużywa alkoholu. Co to znaczy? To znaczy, że są pijani właściwie nie 24 godziny na dobę, ale powiedzmy 8. I tam no, organizmy Rosjan, naprawdę to zauważyłam przez 14 lat pobytu wśród nich, są bardzo odporne na działanie alkoholu.
No ale śmiertelność mężczyzn w Rosji, czytam w pani książce, należy do najwyższych na świecie, jest 4 razy większa niż kobiet. Na ogół mężczyźni nie dożywają tu 60.
Tak, ale widzi pan, my tutaj mieszamy, tak, alkoholizm jest straszny. W tej chwili spadła długość życia mężczyzn do 61 lat, a wcześniej, jeszcze w czasach, kiedy ja pisałam książkę Głową o mur Kremla, była wyższa, to było prawie 65 lat. Ale także spada długość życia kobiet, a zwiększa się procent zalkoholizowanych kobiet.
Pani Krystyno, proponuję, żebyśmy o paniach w Rosji, o kobietach porozmawiali dosłownie za chwilę.
A nie będzie mi pan ciągle przerywał?
Nie, oczywiście, że nie. No oddam pani głos i bardzo jestem ciekaw pani sądów i takiej tej rozwinięcia metafory pandrioszki. Krystyna Kurcza-Bredlich za chwilę gościem RMF24. Pandrioszka. To jest tytuł niezwykłej książki o Rosji, pióra Krystyny Kurczap-Redlich. Przypomnę wam, że mam zaszczyt i przyjemność rozmawiać z autorką w RMF24. Pani Krystyno.
A ja przepraszam, ja od razu zaproszę państwa na promocję trzeciego wydania Pandrioszki jutro do internetu empikowego o godzinie 20.
Zapraszamy serdecznie, a u nas taka, no powiedzmy, prapremiera tego spotkania. Pani Krystyno. Czym jest ta pandrioszka? Co to za metafora? Bo ten obraz to się wbija w głowę po prostu.
No, to jest ten, kiedy jechałam do Rosji, nic o niej nie wiedziałam, ale byłam zauroczona jej folklorem i pięknem właśnie tych wszystkich matrioszek. I jest to bardzo ładna lalka, jak wiadomo, gdzie w dużej lalce są coraz mniejsze i mniejsze i mniejsze. I im dłużej byłam w Rosji, tym bardziej widziałam, jak ta piękna lalka zapełnia się potwornościami życia które mnie uderzały strasznym ciężarem życia i zamieniała się dla mnie w puszkę Pandory.
No właśnie, czyli taka hybryda, można powiedzieć, tak?
Hybryda. A jeśli idzie o kobiety, o które pan pytał, to przeszły one z antykobiecego komunizmu, który kobiety sadzał na traktory, jak wiadomo, i właściwie po dziś dzień kobiety wykonują masę ciężkich męskich robót. Na przykład widziałam kobiety, które remontują domy i robią prace remontowe tak ciężkie, jakie u nas wykonują tylko mężczyźni.
No, równouprawnienie, kobiety, to powiem tak ironicznie. No,
to równouprawnienie było bardzo głęboko pojęte, to znaczy kobiety odsunięto właściwie od kuchni, od wychowania dzieci. Kuchnie zamieniły się w stołówki robotnicze. Dzieci były wychowywane głównie w przedszkolach i w żłobkach tuż po urodzeniu i ta rola kobiety była zminimalizowana. Jej kobiecość była zminimalizowana właściwie.
I teraz, na tym polega ta matrioszka, pandrioszka? To jest to taka teraz, chodząca kupa nieszczęść?
Tak jest, ale powiedzmy o tym, co jest dzisiaj. Z tego komunistycznego dławienia kobiecości, teraz w Rosji widzimy przejście do antykobiecego konserwatyzmu, który może być jest jeszcze gorszy, dlatego że powstały na przykład instytucja, która się nazywa Męska Rosja. I ta, na szczęście, ona została już zlikwidowana. I ci mężczyźni, ta organizacja zdecydowanie występowała przeciwko feminizmowi w każdym jego przejawie.
Czyli chciała zagonić kobiety do rosyjskiej kuchni.
Tak jest i cerkiew.
Żeby robiła
bardzo,
bliny.
I cerkiew to bardzo teraz skutecznie robi, ale prześladowane są wszystkie organizacje broniące praw kobiet, a w Rosji dochodzi do 14 tysięcy zabójstw kobiet przez mężczyzn. Organizacja, która na przykład powstała dla obrony kobiet przed przemocą domową, została uznana jako antypaństwowa i została uznana, no tam jest to masowe, każda organizacja, która się państwu nie podoba, jest uznana za agenta...
Szpiegowską.
Za agenta obcego kraju. I w tej chwili taka kobieta nie ma absolutnie dokąd się uciec, a tamta organizacja, o której mówię, została zlikwidowana, dlatego że organizacja chciała... To, że ona chciała sprawić, by ofiara przemocy domowej wiedziała, dokąd się zwrócić o pomoc, było aktem antypaństwowym. Więc zdajmy sobie sprawę, że coś takiego jak u nas błękitna linia tam nie może zupełnie zaistnieć.
Pani Krystyno, tak na koniec. Czy rosyjskiej kobiecie pozostaje tylko nucić tę przyśpiewkę, którą pani przytacza, cytuję. Ja korowa, ja byk, ja baba, ja mużyk. Ja i krowa, ja i byk, ja i baba, i chłop.
Nie, w Rosji zauważyłam coś, co dla nas jest dosyć niepojęte. Piękne Rosjanki, a jest ich bardzo, bardzo dużo, bardzo starają się być jeszcze piękniejsze po to, żeby wyjść za bogatych mężczyzn, których też jest niemało. Więc ten element sprzedawania siebie za pieniądze nie ma w sobie niczego negatywnego. One są do tego szkolone i one są w tym właściwie wychowywane. Musisz się dobrze sprzedać. Nawet kiedy wyjeżdżałam z Rosji, widziałam, że jest bardzo dużo szkół, które tę kobietę tak wychowują, to znaczy, które dają im możliwość za pieniądze zresztą, takiego zaprezentowania się, aby były dla tych bogatych mężczyzn atrakcyjne.
Pani Krystyno, tak na koniec, czy Rosja to kobieta?
No jeżeli Rosja to kobieta, to straszliwie nieszczęśliwa kobieta, ale podkreślmy, że całe rosyjskie społeczeństwo, z czego sobie nie zdajemy sprawy, jest nieporównywalne z naszym w ogromie przemocy, której codziennie podlega w stosunkach władza obywatel. Tam obywatel nie ma żadnych praw, ani przed sądem, ani w pojęciu społecznym. Obywatel zawsze jest tylko małą śrubką w mechanizmie państwowym, która tę śrubkę po prostu niszczy.
No a jeśli Rosja to kobieta, to Rosja to pandrioszka, czyli takie połączenie. Hybryda, matrioszki i pandory.
Można zobaczyć, jak bardzo należy Rosjanom współczuć. Na pewno nie należy czuć do nich nieuzasadnionej niechęci.
Bardzo dziękuję za rozmowę. Krystyna Kurczap-Rydlich była gościem RMF24.